jesteście realny i jeśli nie da się ani z wami rządzić, ani z wami was mieć w opozycji, no to skorzystajcie z tej próby. Dlaczego to, co ja mówię, jest szczere? Dlatego, że jestem ostatnim człowiekiem w Polsce, który pragnie wyborów. Po 12 latach zostałem posłem i jestem ostatnim człowiekiem, który chciałby dzisiaj wyborów, ale ponieważ sprawy jednostki są tutaj najmniej istotne i ważne, liczy się interes Polski, to rzeczywiście warto, żeby naród wskazał, w którą stronę Polska ma wreszcie iść i żeby ktoś
miał na doskonale. Ja myślę, że tutaj padło bardzo ważne pytanie, pytanie o koalicję. Dlaczego ta koalicja nie powstała? Pan poseł tutaj przedstawił, rozumiem, stanowisko PiS-u i wskazał konkretne argumenty stanowisku
tak, panu. Tak, nie powstała koalicja. No ja już nie będę do innych rzeczy. Pan uparcie powtarza te kłamstwa. Będę uparcie te kłamstwa o liberalnej i solidarnej Polsce prostował. Pan poseł Kurski jest znakomitym przykładem troski o dobro wspólne, dobro narodu, człowiekiem wolnym od egoizmu, od cynizmu. Bardzo przyjemnie słuchać tych słów. Też to zostawię. Staram się jak najmniej w ogóle reagować na te zaczepki. Natomiast odpowiadając na księdza... Wystarczy to, co było. Na księdza pytanie. Postaram się precyzyjnie odpowiedzieć. Koalicja nie powstała, myślę, z trzech powodów. No to, że, a właściwie z jednego, bo nie chciało jej Prawo i Sprawiedliwość, a teraz argumenty, dowody na to, że tak było. Ano tak się stało w momencie, kiedy w jakimś tam momencie, przypuszczam, Prawo i Sprawiedliwość podjęło decyzję, PiS podjęło decyzję, że że za cenę wyborów prezydenckich opłaca się zawrzeć koalicję z Le Penem i z tymi populistycznymi środowiskami i od tego momentu atak na Platformę zaczął się niezwykle brutalny. To już nie był język, bo kampania wyborcza ma swoje prawa, my to rozumiemy, jest dyskusja wyborcza, polemika i to jest oczywiście jasne i to rozumiemy. W wyborach się kłócimy, po wyborach dyskutujemy, ale język od pewnego momentu był tak brutalny, no nie może być tak, że się zawiera koalicję z partnerem, którego się na łamach także tego radia i, tej telewizji nazywało Volksdeutschami, złodziejami, że wy macie oczywiście powiązane jakieś filiacje niemieckie, że wy macie, chcecie ministra sprawiedliwości, żeby waszych aferzystów i złodziei...
Tylko się odniosę do jednego...
Ksiądz mi da skończyć.
Dam skończyć, panie senatorze, przepraszam. Proszę. Natomiast muszę powiedzieć, że te zdanie, o której pan powiedział, Volksdeutsche, nie padły na antenie Radia Maria
i... To padło inne, o niemieckich jakichś korzeniach, ale bardzo brutalne. Dobrze, a może jeżeli coś przekręcę, to przepraszam, ale zgadzamy się, że na łamach tego radia niezwykle brutalnie Platforma była i tej telewizji atakowana. I od tego momentu, moim zdaniem, ten język przekroczył, zresztą język pana dzisiaj do nas, to też nie jest język w ogóle jakiejś kultury politycznej. Kwestia druga. Po wyborach zaproponowano, co jest w ogóle elementarnym naruszeniem zasady przyzwoitości, propozycje personalne wskazywano, kogo my możemy, na przykład na marszałka Sejmu, może być Tusk, nie może być Komorowski. To niby drobiazg, ale jednak jest godność organizacji, no szanuje się partnera. I kwestia trzecia, ważna, jest mitem, to powtarzane uparcie, jest kilka takich mitów, że sondaże były korzystne dla Platformy, one się zmieniały, one były do korzystne, a kiedy było poparcie, kiedy kończyło się poparcie słabło dla Platformy, to w sondażach ono słabło, że media były po stronie Platformy i również taki mit, że te propozycje PiS-u były bardzo atrakcyjne dla nas i myśmy z jakichś powodów, nie wiem, psychologicznych obrazili się na... To jest nieprawda. Myśmy dostali propozycje nie do przyjęcia. Najkrócej mówiąc, propozycje takie, że wszystkie resorty odpowiedzialne, bardzo niewdzięczne, takie jak zdrowie, no wiemy co to znaczy, protesty lekarzy, edukację, finansów, kiedy demonstracje górników i różnych grup niezadowolonych przychodzą, będą walić w kotły i w syreny pod tym resortem, dostaje edukacji Platforma, a resorty zagraniczne, sprawy wewnętrzne, sprawiedliwości, służby specjalne, skarbu, czyli spółki Skarbu Państwa, czy konfitury, dostaje PiS. I to była propozycja, której oczywiście Platforma przyjąć nie mogła. I jeszcze jedno, w pewnym momencie PiS przed porozumieniem z panem Andrzejem Le Penem, łamiąc nasze ustalenia, że z tą partią się nie wchodzi w koalicję. I PiS świadomie zupełnie podjął polityczną decyzję. Wpędził się dzisiaj w tarapaty, w kłopoty, bo nie może, zapętlił się tak, że tylko nowe wybory proponuje. My nie widzimy powodu, żeby panom waszą rządzić.
Przepraszam, tak jak słyszę pana słowa. Ale jeżeli ja mógłbym jedno słowo, przepraszam bardzo panów, ponieważ pójdę po linii pana senatora profesora Stefana Niesiołowskiego.
Tak.
Tutaj, w tym studiu przed chwilą pan powiedział takie zdanie, że PiS nie potrafi rządzić.
Tak.
Pierwsza sprawa. Więc cóż prostszego, tak się wydaje, no to zróbmy wybory. I może będzie rządził tutaj, ale jeszcze pozwolę sobie powiedzieć jedno, że...
temu, proszę
panie, księdza. Panie senatorze, jeszcze i panowie posłowie, jeszcze jedno sobie pozwolę zacytować jednego z liderów Platformy Obywatelskiej. Sprzed kilku dni przeczytałem takie zdanie, nie chciałem go przekręcić, ale myśl była taka, że nas wybory będą interesować wtedy, kiedy poparcie dla PiS-u będzie w granicach 15%.
Tak, bo ja, to może być traktowane jako
cynizm, prawda? Ja tylko się pytam, prawda? Ja pytam, prawda?
Ale to panie, proszę księdza, to jest, ja myślę, to jest w myśl tego, o czym mówił pan przewodniczący Gosiewski. Chodzi o to, że Polacy muszą mieć rzeczywiście wybór i w efekcie tego wyboru musi powstać, czy zostać wyłoniony rząd, który ma poparcie w parlamencie. I w sytuacji, kiedy są w tej chwili dwie siły, które dominują na scenie politycznej i wszystko wskazuje na to, że dalej tak będzie, bo następuje, jak państwo doskonale wiecie, marginalizacja Ligi Polskich Rodzin i PSL-u, prawda? No, snują się tam gdzieś w pobliżu tych 5% SLD i Samoobrona. To, żeby była wyraźna dominacja jakiejś partii, no to któraś z partii musi stracić, to jest jasne. Rządzenie nie sprzyja, że tak powiem, popularności. Panowie o tym doskonale wiecie i my też o tym wiemy, bo nawet sami tego doświadczyliśmy parę razy, prawda? Także to jest. Ale jeszcze chciałem wrócić do jednej sprawy, jeżeli chodzi o tą kwestię koalicji. Otóż moim zdaniem, i tutaj jak gdyby może łagodniej mówiąc o tym, o czym mówił mój szanowny kolega, pan senator Niesiołowski, chciałem powiedzieć tak. Szczególnie w drugiej turze wyborów prezydenckich, prawda, obrócone zostało w perzynę zaufanie między PiS-em a Platformą. Po prostu. W polityce też jest potrzebne zaufanie. To minimum zaufania do tego, żeby no przynajmniej być pewnym, że pewnych decyzji, pewnych kroków partner nie poczyni. Tak jak zaufanie potrzebne jest w małżeństwie, tak jak zaufanie jest potrzebne w biznesie, prawda, i w każdym rodzaju ludzkiej działalności, który polega na tym działaniu społecznym, tak samo jest i w polityce. I naszym zdaniem, powtarzam, oczywiście koledzy z PiS-u mogą mieć odmienne zdanie, to zaufanie zostało w szczególny sposób naruszone w drugiej turze kampanii wyborczej, kiedy panowie no, przyjęli się z otwartymi rękami awanse pana Lepera, prawda. Nam te awanse też przecież robił, na przykład Urban robiła nam trybunę, ale myśmy powiedzieli nie przyjmujemy tych awansów. Natomiast panowie, tak powiem, z całą odpowiedzialnością przyjęliście awanse Lepera, jak również różnych środowisk, w tym również i, no przecież radio też sprzyjało i telewizja Trwam panu Lechowi Kaczyńskiemu. I wtedy, jak sądzę, nastąpił taki zwrotny moment w tym. Wtedy okazało się, że nasi przyjaciele z PiS-u i nasi przyjaciele z Platformy to nie są przyjaciele, tylko to jest po prostu, są dwie różne grupy ludzi, którzy idą w różnych kierunkach. I rzeczywiście pan poseł Jacek Kurski przed chwilą przypomniał te twarde, jak powiedział, warunki Jana Marii Rokity sformułowane w trakcie tej pierwszej fazy rokowań koalicyjnych, kiedy no, w świetle kamer to się wszystko odbywało.
Liberalne, zgodzi się pan.
No, ale wie pan, ja naszym zdaniem, szansą dla Polski, szansą, żeby to, o czym mówił pan przewodniczący Gosiewski, żeby w tym wyścigu cywilizacyjnym, który trwa i w którym my uczestniczymy, żebyśmy byli bliżej tych, którzy są lepiej urządzeni, prawda, jest właśnie to, żebyśmy jednak po pierwsze mieli niższe podatki, po drugie mieli gospodarkę zderegulowaną, żeby była inicjatywa ludzka maksymalnie wyzwolona, prawda? Żeby Polacy mogli się uczciwie bogacić, żeby energia Polaków znalazła swoje ujście. I teraz to co panowie proponujecie, mówiąc, kamuflując to tym takim właśnie hasłem gospodarki, czy państwa solidarnego, czy opcji solidarnej, prawda? To jak się to rozbierze, jak się dojdzie do poszczególnych elementów tej struktury, to po prostu jest mechanizm, który opóźnia rozwój Polski. Opóźnia rozwój Polski i nie gwarantuje realizacji tego celu, o który pan tutaj, panie pośle...
Może pozwolimy, panie... Tak, ja tylko może... Przepraszam bardzo, mówię dla słuchaczy Radia Maryja, mówił pan poseł Jan Werowiński, Platforma Obywatelska i teraz...
Ja to króciutko tylko odpowiem.
Pan poseł Gosiewski.
Tak słuchałem pana senatora, to miałem takie wrażenie, że Wilk ubrał się w owczą skórę i stał się barankiem. No bo tak jak można było wysłuchać po prostu tutaj pana tutaj wypowiedzi. Tak. Już nie powiem o tym słynnym diable, który się w ornat ubrał i nam się
ogarnął. A już pan powiedział. No.
Ja pan zostawiam dla rokity.
Tak, to jest w tym zakresie. No ale proszę, to co pan powiedział jest trochę, powiem, trochę zabawne, dlatego że no, tutaj jest, mamy jasno napisane. Większość ministerstw dla PO wygrał PiS wybory i w każdym demokratycznym państwie ten, kto wygrywa wybory, ma większość rządu po swojej stronie, nie? Miał być... PO miał mieć większość, czyli tak naprawdę w 16-osobowej Radzie Ministrów miało mieć 9, to nie koalicji. Chodzi o pewną powagę, ale nie powiem, pozwolę do końca. Po drugie, pan mówił, że MSZ miał przypaść PiS-owi, akurat MSZ miał przypaść PO edukacji, o której mówili finanse i o to zabiegaliście. I byliśmy otwarci, żeby był zrównoważony rząd, poszliśmy daleko, jeżeli chodzi o reguły demokracji, bo chcieliśmy tej koalicji. Tylko że panowie nam postawiliście warunki, które wiadomo było, że nie przyjmą, bo tu jest jeszcze kilka innych warunków, które na przykład mówią, że wicepremier ma te same kompetencje co premier. Jak jest dwóch kierowców w autobusie, to na pewno ten autobus będzie w rowie. To tak, jeżeli chodzi o pewne porównanie. Natomiast proszę pana, to co jest tutaj dla nas istotne, to tak, my bardzo wyraźnie stawiamy na walkę z korupcją, na rozbicie układu w Polsce, na to, żeby Polacy mogli korzystać z rozwoju kraju, a nie tylko części naszego społeczeństwa. Stawiamy na to, żeby dzisiaj była szansa dla małej przedsiębiorczości. Ileś stawiamy celów, ale debata, panie senatorze, debata wokół Leszka Balcerowicza najlepiej pokazała, jakie różnice są w Polsce.
No tak, właśnie, to znaczy pan może...
Przepraszam bardzo,
właśnie, proszę,
może, dobrze, pan poseł Jan Worowiński, pan poseł Jacek Kurski
za moment. Pan przewodniczący Gosiewski już po raz drugi przywołuje pana Leszka Balcerowicza. No,
no tak, po raz pierwszy, proszę pana, na spotkaniu Leszka Balcerowicza,
ja rozumiem,
twierdzą niektórzy dziennikarze, zapadła decyzja, że PO nie przystąpi do koalicji z PiS-em.
To może dziennikarze, niech pan
zaprowadzi. Ale to ja myślę, że znaczy, te sprawy zostawmy.
Ten spór wokół Leszka Balcerowicza jest ważny.
Na pewno jest bardzo ważny,
jest ponieważ... ważny
i symboliczny i realny. No.
I jest ważny, dlatego że ja tutaj chciałbym może wprost powiedzieć, że jednak to, co wracając jeszcze do tej drugiej tury wyborów prezydenckich, prawda, panów otwarcie się na samoobronę i na no, Ligę Polskich Rodzin, powiedzmy sobie w skrócie.
Na panów na Cimoszewicza i Kwaśniewskiego.
Spokojnie.
No, myśmy, obaj panowie Wyborowskiego jeszcze was
spokojnie.
No, taka jest myśmy, prawda, panowie, bo takie są reguły drugiej tury, proszę pana.
Przepraszam bardzo, bo panowie, kiedy indziej mówimy, że to zostawmy, bo to już było, to może to, co było, no, to zostawmy.
Było też jest ważne, no.
Ale ja rozumiem, że to wszystko rzutuje, tak. To, co było, wszystko rzutuje na sytuację współczesną, bo te pewne podziały, nie ma co ukrywać, one są. One są. I efekt jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość proponuje Sejmowi samo rozwiązanie i tutaj wszyscy niemalże jednym głosem mówią nie i panowie mają prawo i czasami tutaj swoje argumenty. Może poprosimy o wypowiedź pana Jacka Kurskiego i przejdziemy do kolejnego etapu, jeżeli można.
Jednak to, co pan poseł Wyrowiński powiedział o takiej rzekomej przekroczeniu Rubikonu, który oznaczał niemożność porozumienia PiS-u z PO, w drugiej turze wymaga skomentowania, bo pan poseł mówi leper, prawda? Że wyście odrzucili propozycję awansu Urbana, a myśmy nie odrzucili awansów lepera. Otóż panie pośle, tak jak powiedział pan Przemysław Gosiewski, w drugiej turze nie było, znaczy w pierwszej turze nie kandydował Jerzy Urban, natomiast kandydował Andrzej Leper i Marek Borowski. I nie, trudno było zignorować trzecie miejsce człowieka, który dostał 15% głosów Polaków, Andrzeja Lepera, i nie uznać, że te głosy, te 2 miliony głosów nie istnieją. Wyście nie odrzucili awansów Marka Borowskiego, który powiedział, że swoich wyborców prosi o przerzucenie głosów na Donalda Tuska. My tak samo z dobrodziejstwem inwentarza przyjęliśmy zapowiedź pana przewodniczącego Lepera o poparciu Kaczyńskiego. Tu nie ma co fałszować faktów historycznych. Zachowaliśmy się tak samo. Wyście sięgnęli po kandydata stricte postkomunistycznego, myśmy po kandydata, ale, powiedzmy, lewicującego, ale jednak mającego realne poparcie. Ale teraz co się dzieje?
No, Urban Budko kwiatkiem do kruszy.
Ale teraz co się dzieje? To był zresztą wasz największy błąd. Wzgardzenie wówczas realnymi milionami głosów to był wasz największy błąd. Drugiego błędu, czyli ignorowania zaproszenia Radia Maryja, wyciągnęliście wnioski i dzisiaj jesteście w studiu, więc jednak powoli nauka nie idzie w las. Gratuluję, widzę tutaj pozytywną zmianę.
Pan nas nie poucza.
Dobrze, nie pouczę. Ale teraz tak naprawdę to jest kamuflaż. Teraz wyciąganie Lepera, panowie, to jest kamuflaż rzeczywistych waszych intencji z września, października, listopada, kiedy wy po tych dwóch klęskach wyborczych tak negocjowaliście, żeby dostać premiera, bo przecież te 21 warunków to tak naprawdę miało ukryty warunek 22. Premierostwo dla Rokity i możemy wtedy rządzić. Pierwsze, no taka tak że realne wasze warunki.
Po pierwsze, wiadomo, co już zostało powiedziane. Koalicja nie powstała i każde z protestuje, uważa, żeby
nazywać
że
naszą porażkę wyborczą klęską.
Ja skończę myśl.
W wyborach parlamentarnych dzieliło nas zaledwie tam 2 z groszami, prawda?
Proszę bardzo, dlaczego ojcze ten Leper jest dzisiaj wyciągany? To jest bardzo inteligentne zagranie Platformy Obywatelskiej. Bo jeśli nie wybory, jeśli nie koalicja z PO, no to przecież w oczywisty sposób Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje pewien mandat, no nawet bym powiedział nie tylko polityczny, ale po części moralny, do stworzenia większości z samoobroną. Więc dzisiaj dezawuowanie Lepera i wyciąganie tego straszaka, tej karty ciągle, służy temu, żeby tak naprawdę PiS stawiać znowu w narożniku i w pewnym napiętowaniu moralnym, że my z Leperem. A z kimże na Boga, na litość boską możemy, jeżeli my nie możemy po prostu z wami? No. I to już zostało udowodnione.
Odpowiadać, czy idziemy dalej, czy odpowiadać na to?
Ja proponuję, bo tak to byśmy cały czas rozmawiali i tutaj wzajemne by były, tak. Że tak powiem, argumenty. Wiadomo, że koalicja nie powstała i nie ma się co łudzić. Między państwa ugrupowaniami tej koalicji nie będzie. Przynajmniej tak się wydaje. Chyba, że do najbliższych wyborów na pewno to nie będzie. Ale właśnie interesujące jest jedno. Ja bym prosił, żeby sobie nie wchodzić w słowo, ile to możliwe, bo wtedy słuchacze, żeby mogli rozróżnić, kto co mówi. Interesujące właśnie jest jedno, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że właśnie to, co już mówiliśmy o tym w radiu, że program Prawa i Sprawiedliwości jest programem państwa solidarnego. Natomiast program Platformy Obywatelskiej jest programem liberalnym i nawet tutaj już szło tak, no, że praktycznie to po drodze byłoby państwu, tak przynajmniej ja to odczytałem z tych wypowiedzi, które tutaj były z SLD. I oczywiście pan senator, profesor Stefan Niesiołowski reaguje bardzo, kiedy słyszy to. Rozumiem, że pan się z takim zaszeregowaniem Platformy Obywatelskiej, programu Platformy Obywatelskiej nie zgadza, że jest to program liberalny. Tak. Bardzo proszę.
Nie zgadzam się z tą insynuacją, którą pan poseł Gosiewski celowo powtarza według takiej zasady, żeby jakieś kłamstwo nagłaśnia się, to coś z tego zostanie. To jest nieuczciwa zasada. Platforma z SLD w żadnej koalicji nie jest intencją zawrzeć taką koalicję, nie to głosuje razem. W ważnym głosowaniu obecnie politycznym za kilka dni na temat rozwiązania Sejmu PiS będzie prawdopodobnie głosował razem z SLD. Można by powiedzieć, że w ważnym politycznym głosowaniu. To jest po prostu z kim się zawsze głosuje, jeżeli jest 5 partii, to ktoś z którąś głosuje. Poza tym można powiedzieć, że wybiera się koalicjanta do rządu, natomiast nie wybiera się kogoś, z kim się jest w opozycji. Bo to od nas zależało. I w związku z tym to jest po prostu insynuacja. Ale ważniejsza jest, również ja mówię, no ja puszczam mimo uszu te różne zaszczepki o klęsce wyborcze, jakie my błędy zrobiliśmy. Ja bym prosił, żeby panowie, my nie mówimy o błędach PiSu, zostawcie panowie nasze błędy, zobaczymy, po owocach poznacie ich, to jest ewangeliczna zasada i po tych owocach będziemy oceniani i rozliczani, tylko jest elementarna zasada konstytucji, demokracji, kadencyjność. No nie robi się tak, że z jakichś tam względów komuś jest wygodne, idziemy na wybory. No to jest zasada absolutnie dzika, no zasada niedemokratyczna. Demokracja polega na tym, że się umówiliśmy na coś. To jest pierwsze, że teraz już odpowiem na to pytanie, dlaczego uważam ten zarzut o liberalizmie, o liberalnej platformie za insynuację. Ano dlatego, że my konkretnie argumentujemy, w jaki sposób dojść. My się zgadzamy, że w Polsce jest dużo zła, biedy, bezrobocia, nędzy, ludzi wyłączonych z tego rozwoju, bo kraj się rozwija. No, tego nikt nie neguje, że kraj się nie zwija, tylko rozwija. I my proponujemy pewne rozwiązania. Natomiast panowie operują zaklęciami. Walka z korupcją, zgoda, róbcie to. No, my tym nie będziemy przeszkadzać. Edukacja, poprzemy każde rozwiązanie proedukacyjne. My mówimy więcej prywatyzacji, likwidować sektor państwowy, obniżać podatki. My to mówiliśmy przed wyborami, mówimy obecnie. Panowie natomiast przed wyborami mówili o obniżaniu podatków. Dzisiaj to jest fikcja, te zmiany pani Gilowskiej to jest karykatura obniżki podatków. Panowie mówili 3 miliony mieszkań, nie będzie przeszkód, budujcie te mieszkania. My jeżeli mówimy o pewnym modelu rozwoju gospodarczym, to mówimy konkretnie. Natomiast słowo liberalizm to jest wytrych, to jest słowo w pewnych kręgach, zwłaszcza słuchaczy Radia Maryja, w pewnym elektoracie panów, niepopularne, jak obelga. Liberał w ustach panów brzmi człowiek bogaty, zadowolony i tak ta propaganda była robiona. Platforma się nie troszczy o ludzi bogatych, tak naprawdę się troszczy o podejrzanych biznesmenów i tak dalej. I to jest fatalne. Taka sugestia, że pierwszy milion trzeba ukraść, że przedsiębiorca, czy człowiek, który tworzy miejsce pracy, to jest złodziej tak de facto, czy człowiek podejrzany, jest to fatalne, że obcy kapitał jest podejrzany, stąd cała ta debata, to wciskanie nawet nam tutaj Balcerowicza natrętnie, jest nieuczciwe. I dlatego odpowiadam, tę retorykę my odrzucamy, dyskutujmy nad konkretnymi rozwiązaniami. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli rząd Kazimierza Marcinkiewicza, którego my nie atakujemy, my akurat ten rząd generalnie, oczywiście jesteśmy krytyczni, ale my przeciwko komu innemu, tylko panu Kaczyńskiemu, jego uważamy za całe zło tej sytuacji w Polsce, nie pana Marcinkiewicza. I jeżeli my, będzie z tego rządu coś szło, a w zasadzie większość tych pomysłów, które pan w ogólnym zarysie szkicuje, poprzemy. Oczywiście nie poprzemy ustaw sprzecznych z konstytucją, jak ustawa medialna i tak dalej. Także ja bym prosił, nie dyskutujmy, nie posługujmy się epitetami, tylko dyskutujmy rzeczowo.
Dobrze, właśnie, dobrze, właśnie
ja mam propozycję, żebyśmy dyskutowali.
Pan profesor Niesiołowski, senator, i teraz bardzo proszę, ja myślę, pan poseł Gosiewski, przewodniczący pan klubu parlamentarnego.
Mitem jest bliskość do pewnej współpracy SLD i PO. A Paweł Piskorski to chyba nie mit. To polityk, który teraz wraca do łask, który staje się jedną z czołowych twarzy Platformy Obywatelskiej, to szef Układu Warszawskiego.
I żąda wyrzucenia pani Pitery, sumienia antykorupcyjnego.
I to po pierwsze, więc tego typu zbieżność jest. Zbieżność druga, że pan Palikot pisze w Gazecie Wyborczej, będziemy bronić demokracji z SLD. Pan Szmajdziński, Leszek Miller, no w kompanii, no niedługo będzie pan Niesiołowski, pan Szmajdziński, pan Miller, to wielkimi obrońcami demokracji. Proszę przeczytać artykuł pana Palikota, no waszego przedstawiciela w Gazecie Wyborczej, no to są panowie wasi ludzie. Więc jeżeli pan mówi, że nie ma to obrońców demokracji w cudzysłowie z tymi ludźmi, którzy byli właśnie za aferą Rywina, którzy byli w grupie trzymającej władzę, a dzisiaj są waszymi koalicjantami, obrońcami demokracji, no to zamazujcie rzeczywistość, bo to głosicie, panie przewodniczący. I to jest jakby tutaj jedna sprawa. Druga sprawa, mówi pan, nie ma sporu wokół liberalizmu, doczepiecie nam Leszka Balcerowicza. Nie musimy, bo wy go na plecach macie. No debata dotycząca tego w Sejmie, że kiedy wyrzucił Leszek Balcerowicz bezprawnie wiceministra z finansów, z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego, była najlepszym przykładem. No, otóż pani Hanna Gronkiewicz-Waltz rozdzierała szaty. Mówiła o tym, że jak śmiemy w ogóle podnosić rękę na pierwszy autorytet Rzeczypospolitej, pana Leszka Balcerowicza, więc panowie, my nie musimy wam niczego dokładać. No, afiszujecie się z tym na każdym kroku, macie do tego prawo. Bardzo i panowie, proszę, to jest sprawa, z tego prawa korzystacie. I ten spór, który tam w tej debacie był, bo co Leszek Balcerowicz zarzuca rządowi? No, że rząd broni interesu narodowego. Że rząd stawia sprawy i Leszek Balcerowicz poucza. Że obrona interesu narodowego może prowadzić w złym kierunku. A pytanie jest takie. To jaki interes ma rząd, broni rząd polski? Jak nie interesu Polski? A kogo? Interesu Francji, Włoch, Hiszpanii?
Dziękuję.
Interesu Polski, panie senatorze. I nie można tworzyć zarzutu, tak jak mówi to Leszek Balcerowicz, wobec rządu i z tego, co panowie stawiacie wobec Prawa i Sprawiedliwości.
Pięknie.
Panie senatorze, takie są słowa przewodniczący.
Teraz pan poseł, przepraszam, pan poseł Jan Wyrowiński. Bardzo proszę, i potem pan poseł Jacek.
Pan ma wielką siłę kreacyjną takich mitycznych rzeczywistości, na przykład koalicja PO, SLD. słuchacze i widzowie.
Dobrze, a pan Palikot posłem
PO? Przepraszam, spokojnie. Słuchacze i Radio Maryja i widzowie telewizji Trwam mogą odnieść wrażenie, że w zasadzie ta koalicja już jest, prawda? Że to jest w zasadzie, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Otóż to nie jest prawda, panie pośle. To nie jest prawda. To, że pan poseł Palikot w chwili pewnej
szczerości.
Nie szczerości. Tylko wie pan, ja się też zdenerwowałem, kiedy marszałek Sejmu zwołał nadzwyczajne posiedzenie i pojechaliśmy tylko po to, aby przez dwa dni dyskutować właśnie o tej sprawie. I wszyscy posłowie z całej Polski przyjechali w zasadzie tak na dobrą sprawę, do końca większość z nich nie wiedziała, po co przyjechała, w związku z tą debatą dotyczącą rozdmuchanej przez was celowo, po to właśnie, aby postawić się w roli tak zwanych obrońców interesu narodowego. Otóż interes narodowy, którego wy bronicie, jest dyskusyjny. Wie pan. Na ten temat już mówiłem o tym w Radiu Maryja, aby tutaj odbyła się taka rzeczywista debata. Co w tej chwili jest interesem narodowym naszego kraju? Co jest interesem narodowym Polski w dobie globalizującego się świata? W sytuacji, kiedy na przykład w ciągu najbliższych 3-4 lat w Europie nastąpi 70 do 100 fuzji największych firm. I to jest pewien proces nieunikniony. My od tego nie uciekniemy. I również jako Polska, prawda? Co to znaczy w tej chwili? I teraz panowie już z góry ferujecie wyrok, że pan Balcerowicz popełnił przestępstwo, naruszył prawo, podejmując decyzję jako szef tego Komisji Nadzoru Bankowego wykluczającą pana ministra Mecha. Otóż o tym, panie pośle, nie rozstrzyga Sejm, tylko sąd o tym rozstrzygnie. I sąd dopiero przesądzi, czy to rzeczywiście było naruszenie prawa, czy nie było naruszenie prawa. Moim zdaniem uzurpowaniem sobie władzy sądowniczej są tego rodzaju stwierdzenia w tej sytuacji. I teraz, wie pan, można wszystko Leszkowi Balcerowiczowi zarzucić, ale zarzut, że on nie broni interesu narodowego, jest moim zdaniem zarzutem fałszywym.
Nie odwołuję się do słów pana Balcerowicza.
Panie przewodniczący, polski system bankowy na tle systemów bankowych w innych krajach postkomunistycznych, bo tylko takie porównanie jest moim zdaniem zasadne, prawda, w których to krajach wszystkich ten system tworzony był od podstaw, działa w mojej opinii, nie tylko w opinii ekspertów, naprawdę sprawnie. Myśmy w zasadzie nie mieli takiej sytuacji, jak mieli Czesi czy Węgrzy, gdzie mieli w pewnym momencie kilka poważnych banków, które trzeba było na gwałt ratować pieniędzmi z budżetu. Dzięki, w mojej opinii, dzięki dobrej polityce.
A BGŻ?
Akurat BGŻ jest bardzo złym przykładem.
No, ale bo pan mówi, że nie było takich banków w Polsce.
Ale spokojnie.
Ja proponuję, żebyśmy pozwolili wypowiedzieć się panu posłowi Janowi Wyrowińskiemu i za chwilę będzie pan poseł Jacek Kurski, bo chciałbym również widzów, jeszcze jestem winien informację słuchaczom i widzom, że razem z nami w studio są studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Oni w tym uczestniczą, obserwują, również będą mieli możliwość zadania pytania. Proszę bardzo.
I powtarzam, myśmy uniknęli takiego, no naprawdę, poza kilkudziesięcioma bankami spółdzielczymi, które trzeba było w zasadzie, które upadły, i to nie też nie z winy Leszka Balcerowicza, tylko z winy niefrasobliwości zarządów i braku profesjonalizmu w prowadzeniu tych banków, to Polska uniknęła tego. Również, jak panowie doskonale o tym wiecie, kilka polskich banków zostało uratowanych dlatego, że w momencie, kiedy następowała prywatyzacja, firmy, które wchodziły, były zobowiązane do tego, żeby sanować, czyli uzdrawiać, czyli dawać kapitał tym bankom. Wspomnę dwa banki. Łódzki Bank Rozwoju, Łódzki Bank Gospodarczy. Tak się
nazywa, bank. Łódzki Bank Rozwoju, to dobrze pan nazwę powiedział. To KOD właśnie przejął i Bank Inicjatyw Gospodarczych założony z pieniędzy
FOZ-u. Prosper Bank, Roll Bank i tak dalej, i tak dalej.
To były bardzo banki. Dobre przykłady. Czekamy na dalsze, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący. Ale mówimy o faktach. Mówimy o faktach,
a nie o... Panie pośle, teraz odpowiedzieć.
Mówimy o faktach, a nie o jakichś tam, prawda, jakichś mitach.
Bardzo proszę, pan poseł Jacek Kurski.
Dobrze, że ten temat pan poseł Wyrowiński wywołał, dlatego że spór między PiS-em a Platformą o rolę Leszka Balcerowicza, o tą aferę z wycofaniem, z wyrzuceniem wiceministra Mecha z posiedzenia Komisji Nadzoru Bankowego, doskonale obrazuje intencje i osie tego sporu. Otóż w naszym przekonaniu system bankowy jak soczewka skupia większość patologii transformacji ostatnich 16 lat. Najniższa inflacja w Europie,
prawda?
Dzięki Balcerowiczowi. Dzięki Balcerowiczowi.
Dobrze, ale to jest pierwsza strona medalu.
I bardzo ważne.
Najniższa inflacja w Europie, ale najwyższe stopy procentowe. Dzięki Balcerowiczowi. Ta gigantyczna przestrzeń między najniższą inflacją, to jest nieuczciwy zysk banków, które w międzyczasie zostały w olbrzymiej mierze sprywatyzowane, czyli sprzedane kapitałowi zagranicznemu. Najwyższe opłaty za marże i prowizje bankowe w Europie, wyższe niż w Irlandii, niż w Hiszpanii i tak dalej. To wszystko pokazuje skalę patologii. Mało tego, w Polsce bywały wskutek sprzedaży banków bankom zachodnim, stworzyły się quasi-oligopole banków zachodnich, które mogły dyktować gorsze warunki dla klientów. W roku 2001 na przykład Citibank w porozumieniu z innymi bankami z dnia na dzień obniżył oprocentowanie dolarowe i rachunków walutowych euro i innych z 2,5% na 0,25, czyli 10-krotnie obniżył. Jeżeli się pomnoży obniżenie wypłat oprocentowania pieniędzy, jakie Polacy trzymali w tych bankach przez wiele, wiele lat, z 2,5 na przykład na 0,25, razy wiele lat, wyjdzie na to, że te banki Zachód sobie kupił za darmo, wyłącznie za pieniądze Polaków, które gorzej oprocentowywał w tym czasie. To pokazuje skalę patologii. Istnienie i prosperity w polskich warunkach takich firm jak Provident, które oprocentowują ludziom do tej pory
na 400%, już teraz nie, bo
na 80 do 100% rocznie, czyli 5, 6, 7% miesięcznie, pokazywało skalę patologii. Dzięki
inicjatywie... Ale oprocentowują co?
Nie oprocentowują depozyty ludności. Po prostu... oprocentowują kredyty dla ludności.
Że koszty i opłaty kredytu są do 400%. Były, teraz weszło...
Rosja staje się profesjonalna.
Ale skończymy się, przepraszam, bo...
Ja myślę, że...
Jednego przejęzyczenia nie możemy na moim przejęzyczeniu zakończyć. Więc to pokazuje skalę patologii. Dzięki ustawie antylichwiarskiej wprowadzonej przez PiS, notabene poparty przez SLD, to trzeba sprawiedliwie mi oddać, to lichwiarstwo się w Polsce znacznie ograniczyło. Ale istnienie tego rodzaju zjawisk pokazuje, jak fatalnie pod rządami Leszka Balcerowicza system bankowy istniał. I oto przez wiele lat, kiedy wyprzedawaliście, czy Leszek Balcerowicz stał na straży tego fatalnego systemu, drenującego polskie kieszenie, miał przed oczyma rozstrzygnięcie takiego oto dylematu. Czy ta resztka polskiej własności, która jeszcze została w polskich rękach, resztka polskich banków, czy stanąć po stronie interesu Skarbu Państwa, czy po stronie kapitału zagranicznego, który w sposób absolutnie nielegalny, gwałcąc umowę z rządem polskim, czyli fuzja między Unicredito a VHB, chciał pominąć zgodę polskiego rządu, żeby dokonać podległych sobie fuzję banków, czyli BPH i PKS-a. I Leszek Balcerowicz, mając tutaj tak prosty dylemat, Polska czy zagranica, poparł po prostu za granicę, wyrzucając w ordynarny sposób przedstawiciela Skarbu Państwa. I ten spór pokazuje doskonale między nami
ja intencje. Myślę, że...
Wy bronicie banków Balcerowicza i trzeciej RP, a my bronimy
My bronimy, panie pośle, tego, żeby jak pan zaniesie pieniądze do banku, żeby po pierwsze one były bezpieczne, po drugie, żeby panu dawały w miarę możliwe zyski. Tego bronimy. I polski system bankowy.
Podałem liczbę,
Polski system bankowy, moim zdaniem, nie tylko moim, bo jakby było tylko moje, to oczywiście to nie ma żadnego znaczenia. Ale to jest ocena niezależnych agencji, tak zwanych ratingowych, które oceniają jakby poziom wiarygodności instytucji finansowych, prawda? Naprawdę jest niezwykle wysoko oceniany. I tutaj panowie, wprowadzając tą taką terminologię, panie pośle, no, cały czas mówimy patologię, no przecież trzeba znać proporcje, znaj proporcje, mocią panie. W tym mówieniu o bankach, prawda, dajecie się ponosić pewnej fali, powiedziałbym, takiej prymitywnej demagogii. No, naprawdę, panie pośle, ja sądzę, że pan...
To proszę nas demaskować, powiedzieć, co jest demagogicznego.
Panie pośle, przepraszam, żebyśmy dla urozmaicenia rozmowy jednak troszeczkę tak mogli się wymieniać argumentami, bo jeżeli pan senator pozwoli. Ja tylko chcę odnieść się do trzech drobnych faktów i w jednej rzeczy troszeczkę sprostować mojego przyjaciela Jacka. A mianowicie chcę sprostować, że przez 8 lat od tym, jak dokonywane były zmiany, decydowała pani Hanna Gronkiewicz-Waltz obecna liderka Platformy Obywatelskiej. Ja rozumiem, że państwo nie,
Ale
prawdą jest, że między rokiem 92 a 2000 prezesem Narodowego Banku Polskiego dokończę. Była pani Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ale pozwoli pan, że ja dokończę, niech pan będzie spokojny.
No dobrze, ale
pan się strasznie denerwuje.
Pan sprostuje i pan wygłasza kolejne
oświadczenie. Panie senatorze, pan się strasznie denerwuje. Proszę pana.
Słucham, tak. Słucham, proszę. Proszę.
Dziękuję. I proszę pana, odwołam się do pewnego faktu, jakim było pracę Komisji Śledczej do spraw prywatyzacji PZU. I to ono już pokazuje na pewnym małym, nawet ale istotnym wycinku dużego polskiego ubezpieczyciela, w jaki sposób nadzór bankowy źle działał wtedy, kiedy wpływ na to miała Hanna Gronkiewicz-Waltz. I to, że ten nadzór źle działał, to również poparł tą tezę w raporcie końcowym pana kolega z Łodzi, pan poseł Grabaczek z PO. To nie jest, proszę pana, kwestia, że to tylko odkryło Prawo i Sprawiedliwość. Tylko, proszę pana, kiedy my chcemy wyjaśnienia tych kwestii poprzez komisję śledczą, to panowie blokujecie jej powstanie. Kiedy my chcemy, proszę pana, żeby Polacy poznali prawdę o tym, jak było, to panowie się temu przeciwstawiacie. I mówicie pod hasłem takim, że Prawo i Sprawiedliwość chce tutaj odbrązowić wielką ikonę, jaką jest Leszek Balcerowicz. Słowa ikona i Leszek Balcerowicz są z wystąpień Platformy Obywatelskiej. I stąd, ja proszę pana, jednak prośba jest taka, że jeżeli bronicie panowie, a macie do tego prawo, Leszka Balcerowicza, to tylko się tego nie wypierajcie.
Dobrze, ale ja bym jednak prosił.
Dobrze, bardzo proszę pana
sprostować. Ja bym jednak prosił co do metody. Jeżeli ktoś mówi, proszę sprostować i żąda głosu dla siebie, to to może być krótko. No, sprostowanie to jest jedno zdanie, a nie pan całą nową kwestię podnosi. To nie jest sprostowanie. Co do metody. A teraz ja bym powiedział tak. No, co do tej kwestii banku, no, to są kwestie mało w ogóle czytelne i zrozumiałe, ale ja przypomnę, że w tej sprawie w jednej pan Balcerowicz. Panowie twierdzą, nie broni interesu narodowego Polski. Być może go inaczej rozumie niż panowie, ale jednak w podobnej sprawie Polska się naraziła na proces, przegrała go. To są miliardy strat i w sprawie tej fuzji banków Eureko i tego włoskiego dogroziła nam podobna sytuacja i rząd wypracował jakiś kompromis. Czyli wyszło na nasze, można powiedzieć. Dlatego, że jednak pan Balcerowicz uchronił być może Polskę przed miliardowymi odszkodowaniami. Ja przypomnę, że wszystkie podwyżki, no, jeżeli nie doszło w tej chwili do rozstrzygnięcia takiego, jak chciał rząd tej fuzji, tylko jakiś kompromis tam.
Ale właśnie jest bo kompromis, to nie jest tak, jest
niech pan mi chociaż pozwoli skończyć. W sprawie podobnej, tak ja już nie pamiętam nazw, bo to podobnie też to była, zdaje się, Liga Polskiego, ale PiS to poparł i do tej pory się nie możemy wyplątać z odszkodowań, które przegraliśmy, bo to nie jest tak.
Ale jak pan coś... PZU Eureko?
Ta sprawa jest do wygrania i Polski
Holandii, ale teraz ostatnia jeszcze sprawa, żeby już wejść w sprawy polityczne, a wyjść z tych spraw bankowych. No panowie,
ale to nigdy nie wiedziałem, bo to jest...
No możemy oczywiście o tym zgadać. To jest trochę tak, w latach 50. był taki, no, jedno zdanie, był taki wiersz, który oddaje trochę myślenie panów. Tam powiedzmy, że... Przepraszam za porównanie, lata 50. to jest ulubiona, zdaje się, epoka pana Jarosława Kaczyńskiego, bo stamtąd najwięcej porównań czerpie w stosunku do Platformy. Dopóki, że będziemy walczyć tam, dopóki Bankiem Nowojorski trzyma w swojej kasie akcje z Polski. I to była retoryka, no przepraszam, stalinowska, no, że te banki, kasy, to wszystko jest złe, że w ogóle idealnie, kiedy to państwo przejmie i to sprawiedliwe, no państwo wszystko...
Dobrze, ale jeżeli, tak jeżeli pan pozwoli, tak nie, to dla prawdy.
Teraz to już ja nie pozwolę, przepraszam, teraz to ja skończę. I ostateczny tego efekt jest taki, my nie bronimy, panowie, doktrynera Balcerowicza. My bronimy pewnej wizji.
Można zaprotokołować to słowo?
Można, może pan protokołować.
Doktryner Balcerowicz.
My bronimy pewnej wizji państwa, gdzie bank jest niezależny, gdzie rząd się nie wtrąca do sektora bankowego, gdzie politycy nie decydują o bankach i o naszych oszczędnościach i my się bardzo boimy o kredytach, o procentach, że panowie waszym majstrowaniem przy tym coś działało dobrze, jak służba cywilna, pewne rzeczy działają naprawdę po 15 latach nieźle, że panowie to popsują, a efektem będzie to, co w Argentynie, że przerażeni ludzie będą stali w kolejce i wybierali swoje pieniądze i będą po prostu bardzo, panowie, uderzycie w tych, których rzekomo będzie.
Mówił pan senator Niesiołowski, bardzo proszę.
Ja odpowiem tylko jako członek Komisji Śledczej do spraw zbadania prywatyzacji PZU. Chcę panu powiedzieć, że w tej sprawie, o której pan powiedział, tak mówiąc, że takie nieszczęście jest dla Polski, to chcę przywołać, że raport, który został przyjęty głosami 10 członków, czyli wszystkich członków Komisji Śledczej, jasno wskazywał na nieprawidłowości przy prywatyzacji PZP. I to, co pan teraz krytykuje, proszę pana, a mianowicie obronę polskiego interesu w związku w PZU i właśnie pan działa de facto na rzecz Eureko, bo mówi pan, jakby chwali pan ten podmiot, który miał właśnie różnego rodzaju problemy prawne przy nabyciu tych akcji. To najlepiej pokazuje tą postawę, którą panowie prezentujecie. Szkoda, bo ja uważałem po działaniu pana posła Grabarczyka, który siedział koło mnie w tej komisji śledczej, również poparł wszystkie aspekty sprawozdania komisji, że jednak Platforma umie wznieść się ponad jakieś bieżące rozgrywki i umie przyznać prawdę. I pan poseł Grabarczyk to zrobił. Teraz, kiedy pan, panie pośle, senatorze, może z niewiedzy, ma pan prawo, tylko nie jest możliwe, że pan specjalistą z tej dziedziny. Krytykuje pan za to, że rząd próbuje bronić polskiego interesu. Właśnie, bo to jest bardzo dobry element sporu.
Coś innego,
proszę pana, bo chodzi, bo pan odniósł się do zakupu akcji PZU przez Eureko. Akcji, ale które wówczas, proszę pana, no dobrze, przed arbitrażem, ale mamy podstawę, żeby
unieważnić całą umowę.
Unieważnić tę umowę. Proszę pana, i druga sprawa, która jest nową sprawą. Rząd Kazimierza Marcinkiewicza, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, przeciwstawił się wrogiemu przejęciu BOŚ-u. Teraz w grudniu zeszłego roku. I panowie krytykujecie właściciela, czyli władzę Narodowego Funduszu, że śmiał bronić swoją własność. Że nie poddał tego obcemu inwestorowi, który próbował to przejąć niezgodnie z wcześniej przyjętymi ustaleniami. I to jest rzeczywiste, realna linia sporu. Bo pan Gawłowski, państwa poseł, właśnie o tym kilkakrotnie mówił. I tutaj wydaje mi się, najlepiej to pokazuje państwa podejście. Nieważne jest, czy inwestor działał zgodnie z przepisami, nie działał zgodnie z przepisami. Ważne, że mógł coś pozostać kosztem po prostu Skarbu Państwa, czy w tym przypadku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I to jest polityka zgubna, panie senatorze. Zgubna polityka, bo nie liczy się z polskimi realiami.
Teraz pan poseł Jan Wyrowiński, potem pan poseł Jacek Kurski. I za chwilę, bo ja myślę, że tutaj interesująco byśmy rozmawiali długo, ale ja chciałbym, żeby również widzowie siedzący tu, młodzi ludzie, mogli zadać pytanie panu. Bardzo proszę, oczywiście, panie pośle.
Po pierwsze, tutaj jeżeli chodzi o sprawę PZU, prywatyzacji Eureko, to oczywiście my nie kwestionujemy ustaleń Komisji Śledczej, żeby było jasne.
To bardzo bym prosił, bo pan to kwestionował.
Natomiast pan doskonale wie, panie pośle, i pan poseł Kurski wie, i jak sądzę, większość osób, które się tak powiem, interesuje tą sprawą, no, że jest pewien obiektywny bieg spraw. To znaczy Eureko zaskarżyło rząd polski, prawda, arbitraż się odbył, wyrok tego sądu nie jest dla nas korzystny, to o tym przecież doskonale wszyscy wiemy. I groźba, że ten wyrok zostanie uprawomocniony, prawda, jest bardzo duża. Jest bardzo dużo.
Znaczy, panie pośle, ja tylko powiem, że między takim wyrokiem potwierdzającym pewne prawo, a
ja się starałem jest powstrzymywać daleko. I nie przerywałem. Nieważne, ale jest
bardzo
i,
tutaj,
i pan senator Niesiołowski, jak gdyby świadom tego, mówił tak, jak mówił. No. I te nasze sprawy wcale tak różowo nie wyglądają przed tym. Tym, jak pan doskonale wie, również i druga firma, która tworzy tą Eureko, czyli Achmea bodajże, również w tej chwili wszczyna tego rodzaju postępowanie i to nie wygląda dobrze dla polskiego rządu. I tutaj w naszym interesie jest to, aby po pierwsze oczywiście nie dopuścić do tego, żeby te roszczenia zostały zrealizowane, ale z drugiej strony podejmując działania musimy mieć świadomość tego, że możemy przegrać, prawda? Że to nie jest już że taka tam, prawda, sobie wymiana listami, tylko po prostu podejmowana jest pewna procedura. I dlatego proszę o pewną taką, no, pewną uczciwość w mówieniu.
Ale nie, dobrze.
Przepraszam bardzo, panowie, może pan poseł Jan Wrowicki skończy, potem pan poseł Jacek panie, Kurski.
W sprawie BOŚ-u jak gdyby widać cały PiS, całe myślenie o tym, o roli państwa w gospodarce, bo przecież wy mówiąc narodowy, myślicie państwowy, prawda?
Nie.
No tak,
to
tak.
Jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Myślicie państwowy. I teraz zobaczcie państwo, jeżeli chodzi o finansowanie inwestycji ekologicznych, jaką mamy sytuację. Otóż był Bank Ochrony Środowiska stworzony po to, żeby ułatwiać tam przepływy pieniędzy, prawda? Państwowy. Oprócz tego banku jest parabank, który się nazywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który również daje kredyty, który również gospodaruje tymi pieniędzmi. I jaką mamy w tej chwili sytuację? Pan mówił o tych Szwedach, jak gdyby to byli ci Szwedzi z czasu potopu, prawda, którzy tu przyjeżdżają po to, żeby, prawda, zniszczyć Polskę, zalać ją i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo porządny bank. Ten bank, który chciał wejść w posiadanie tego bociu. On miał wobec niego pewien plan, którego nie zrealizował, dlatego że właśnie polityka PiS-u, która jest polityką niechęci do prywatyzacji, która jest polityką zachowania maksymalnie wielkiego sektora państwowego w gospodarce, a sektor państwowy, panie pośle Jacku Kurski, to przecież szczególnie styk sektora państwowego, im on jest większy, prawda, tym większe pole, to jest właśnie to pole do korupcji. To jest pole dla pracy dla komisji sejmowej.
Dokładnie, z panem
Śledczyk i tak dalej, i tak dalej. I teraz moim zdaniem, jeszcze kończę,
proszę bardzo.
Moim zdaniem, w interesie narodowym polskim byłoby lepiej, gdyby ten cały biznes dotyczący przepływu pieniędzy między na przykład Unią Europejską i tak dalej, a inwestycjami ekologicznymi, poszedł do Banku Gospodarstwa Krajowego, który rzeczywiście ma być bankiem państwowym. Uważamy, że on powinien zostać. Natomiast pozostawianie dodatkowych państwowych banków i takich parafunduszy bankowych, które nie wiadomo, prawda, które są żerowiskiem dla różnych polityków różnej maści, i SLD-owskich, i AWS-owskich oczywiście, i być może z Unii Wolności byli tacy. I będą z PiS-u, panie pośle, pan doskonale o tym wie. Przecież wasz skarbnik jest w tym, jest w Bosiu, prawda, zastępcą prezesa. No taka jest prawda.
Panie pośle, dziękuję pięknie teraz pan poseł Jacek Kurski, ale ja tylko, to jest luźna uwaga, nie chcę być tutaj stroną, z tym, że czasem się okazuje w prywatyzacji, że jest niedobrze, jak jest polskie, państwowe, polskie, jak już kupi firma państwowa francuska, jak telekomunikacje, to już jest prywatne. Tak, ale jest. To jest tylko luźna uwaga, bardzo proszę, panie pośle.
Tak. Proszę Kiezor, ale taka luźna uwaga, ale stronnicza, powiedział.
Panie pośle.
Stronnicza.
Panie pośle.
Bardzo proszę, pan poseł Jacek Kurski i potem zapraszam.
Rzeczywiście jest wiceprezesem Bosiu i pierwszą jego skuteczną akcją było właśnie odbicie dla państwa polskiego, przeciwstawienie się wrogiemu przejęciu przez Szwedów w Bosiu i powrót tego banku do większościowego udziału do Polski. To jest pierwszy taki przypadek od 16 lat. Właśnie. Rządy PiS-u, i tym się różnimy, chcą odzyskiwać dla Polski własność chociażby banków, a nie tylko. Dwa przykłady, o których mówiliśmy wcześniej, też pokazujące doskonale różnicę naszej mentalności. Pan senator Niesiołowski był uprzejmy przywołać tutaj taką grozę zagranicy, szantaże, arbitraże, wyroki, odszkodowania. Otóż dopóki Polską rządzili ludzie, tacy jak Belka, Kwaśniewski i tak dalej, którzy mieli wkodowane w mózg, że trzeba tak naprawdę być uległym wobec zagranicy, takie myślenie zwyciężało, ale właśnie my się tym różnimy, że bronimy interesu polskiego. W tym przypadku oznacza to wykrycie, dzięki Komisji do Spraw PZU, w której zasiadał Przemysław Gosiewski, że najprawdopodobniej Eureko kupiło akcje PZU za nie swoje pieniądze. Nie chcę już tutaj posuwać się do procesu, ale jest kwestią paru chyba tygodni wykazanie za czyje pieniądze, za polskie najprawdopodobniej pieniądze, zostało to kupione, co prowadzi w prosty sposób do unieważnienia umowy. Jeżeli nie ma unieważnienia, to nie ma później z tego zobowiązania i odszkodowania, o którym panowie mówicie. Przykład drugi, sprawa BPH i fuzji z Unicredito, z VHB, czyli Hypobank Verein, Bayerische Verein, z PKO SA na terenie Polski. O ile prawo wspólnotowe Unii Europejskiej dopuszcza, żeby dwa banki zrobiły fuzję międzynarodową, o tyle była dla dokonania takiej fuzji między filiami tych banków, czyli między BPH a PKO SA, była wymagana zgoda banku, rządu polskiego, co obydwa te banki miały zawarowane w umowach. Ten warunek został pogwałcony, w związku z czym rząd polski jest w prawie, robiąc weto w tej sprawie. I inicjatywa premiera Marcinkiewicza, przekonacie się panowie, doprowadzi do takiego chwycenia za, powiedzmy, za klapy marynarki, za argumenty, do męskiej rozmowy z prezesem Profumo i tak dalej, że nawet jeżeli dojdzie do kompromisu w tej sprawie, to będzie to kompromis wyrażający się konkretnymi zerami euro czy złotówek dla skarbu państwa. Pokazujemy różnicę naszego i waszego podejścia. My będziemy bronić zawsze interesu polskiego, wykorzystując mandat społeczny, natomiast wy od czasu do czasu wolelibyście nie zadzierać za granicą. I tego samego dotyczy spór z Balcerowiczem. On po prostu wolał symbolicznie wyrzucić przedstawiciela Skarbu Państwa za drzwi, a nie przeszkadzało mu, że w Komisji Nadzoru Bankowego jest pan Kwaśniak, którego żona jest prokurentem BPH, nie przeszkadzało mu, że szefową fundacji...
Głównym księgowym.
prokurentem i główną księgową i prokurentem BPH. Nie przeszkadzało mu, że Ewa Balcerowicz jest szefową fundacji Case, którą finansuje PKO SA, inny uczestnik tej fuzji. Nie przeszkadzało mu, że prezesem tego PKO SA jest były premier i szef Kongresu Liberalno-Demokratycznego Jan Krzysztof Bielecki. Więc takie rzeczy mu nie przeszkadzały, natomiast przeszkadzało mu to, że jest przedstawiciel rządu polskiego, który twardo broni interesu polskiego.
Ale jeszcze
więc tu jak mawiał poeta, więc w tych sprawach, to jest ostatnie zdanie, jak mawiał poeta, panie pośle, w takich sprawach, gdzie jest interes Polski, a ktoś broni innego, rzeczywiście trudno nam się spotkać i jak mawiał poeta, ani nam się widać, ani nam
mogę tylko tyle powiedzieć. My też bronimy interesu narodowego, naprawdę.
Zaraz będziemy rozmawiać, panowie, razem z naszymi widzami, ze słuchaczami, tutaj również obecnie w studio studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej będą również mogli zadać panom pytanie. Serdeczna prośba dla wszystkich, żeby pytania były bardzo krótkie i bardzo konkretne, to, można skierować.
Czy ja mogę dokończyć jedną sprawę, argument, bo bardzo ciekawa wywiązała się dyskusja, żeby to spuentować. Komisja Śledcza w sposób pełny podjęła decyzję o skierowaniu wniosku o postawienie przed Trybunał Stanu ówczesną działaczkę w Unii Wolności, panią Alicję Kornasiewicz, osobę wskazaną przez Leszka Balcerowicza na wiceministra Skarbu Państwa, który zaniedbał obowiązku przy prywatyzacji PZ-u. No i pani Kornasiewicz, no taką pełniła wtedy rolę. No dzisiaj, jeżeli patrzymy o fuzję tych dwóch banków, to przewodniczącą Rady Nadzorczej BPH kto jest? Pani Alicja Kornasiewicz.
Która sprzedawała ten bank.
I która podejmowała jako wiceminister w ogóle Skarbu Państwa decyzję o sprzedaży tego banku inwestorowi zagranicznemu. Pokazuje bardzo często tak pewien układ.
Ale rozumiem, że mimo tego przedstawiciel Platformy Obywatelskiej w Komisji Śledczej.
Tak, to oczywiście, to pan Grabaczek tak samo głosował za postawieniem wniosku o postawienie pod Trybunał Stanu pani Alicji Kornasiewicz. Ale to pokazuje, jak pewien układ interesów w Polsce.
Właśnie nie, bo
panie senatorze,
nie ma nic wspólnego.
No. Nie, panie senatorze. Jaki układ? To pokazuje, jak pewien układ interesów jest dalej, proszę pana, aktualny. I jeżeli my tą sprawę chcemy. Niech pan pozwoli dokończyć.
No dobrze,
jeżeli my chcemy tą sprawę ruszyć, to panowie głęboko bronicie.
Ale my z innego powodu nie chcemy komisji.
Drodzy państwo, gośćmi Radia Maria Telewizji TVN dzisiejszego wieczoru są przedstawiciele Platformy Obywatelskiej, pan senator profesor Stefan Niesiołowski oraz pan poseł Jan Wyrowiński, a także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii, pan poseł Przemysław Gosiewski oraz pan poseł Jacek Kurski. Zapraszam bardzo serdecznie, gorąco wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają do rozmowy z naszymi gośćmi i jeszcze raz apeluję o pytania bardzo krótkie i konkretne i o rozmowę na temat taki, jaki, o konkretnej sytuacji, w jakiej znajduje się Polska, konkretnych problemów. I przypomnę numery telefonów, oczywiście na ekranach telewizorów one się ukażą, ale dla słuchaczy, dla mieszkańców Polski Północnej, numer kierunkowy oczywiście zawsze 056 do Torunia i numer 657-0011. Dla mieszkańców Polski Południowej 657-0012. I dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic Polski 657-0013 oraz 657-0014. Zmieniają się tylko końcówki. Kierunkowy do Polski z zagranicy, z Europy 0048, z oceanu 01148. Pod krótkim przerywniku muzycznym zapraszam państwa do rozmowy z naszymi gośćmi. Odbieramy pierwszy telefon, Radio Maria, Telewizja TVN, prosimy bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże, Dariusz z Warszawy. Chciałem do początku audycji nawiązać, bo tam któryś z panów z Platformy, zdaje się pan senator Niesiołowski, powiedział, że PiS ma wszystkie instrumenty do rządzenia i że w takiej sytuacji nikt nie był jeszcze do tej pory. Natomiast no, nie zgodzę się z tą opinią, bo na przykład SLD 4 lata temu było jeszcze w lepszej sytuacji. Miało więcej posłów w Sejmie, no też miało prezydenta i też miało marszałka Sejmu i marszałka Senatu. Także to jest takie sprostowanie. Natomiast pytanie do panów z Platformy. PiS przedstawił swój pomysł na najbliższy czas. To są wybory. A mam do panów z Platformy, jaki panowie macie pomysł na najbliższy czas? No bo musicie zgodzić się, że to jest pewien pat polityczny, z którego jakoś trzeba wyjść. Dziękuję bardzo za usłyszenia.
Dziękuję panie Dariuszu, bardzo proszę.
Istotnie, to ja zresztą to mówiłem już w audycji Radia Maryja, bo podobna kwestia była. To pan ma rację, w 2001 roku przez krótki okres czasu Miller miał ten sam komfort, ale no, nieco większy, ale miał PSL, z kolei partnera niezwykle nieobliczalnego, chimerycznego i PSL z tej koalicji wystąpił. No tyle tylko, że Miller o wyborach nie mówił i o wyborach nie mówił w ogóle, także nie było jedynym wyjściem, jak PSL zerwało tę koalicję.
Mówił, ani do czego
Miller o tym nie mówił, natomiast ja się zgadzam z panem, tak, tu pan ma rację, w takiej sytuacji był, czyli ja tu się pomyliłem, w takiej sytuacji był Sojusz Lewicy, ale nie ma akurat do tego wzoru specjalnie, co PiS-owi nawiązywać, ani zazdrościć. Natomiast do drugiej kwestii, bardziej szczegółowej, ja bym powiedział tak, no po pierwsze, to Platforma nie musi mieć, bo Platforma nie rządzi, nie wygrała, można by się uchylić od tego pytania, ale ja się nie chcę uchylać. Ja powiem tak, nasz pomysł to jest taki, no pozostać w opozycji. My nie musimy, PiS ma większość, jeszcze raz powtarzam, PiS ma, wprawdzie nie komfortowo, ale ma przy pomocy dwóch mniejszych partii, czy nawet trzech, może stworzyć koalicję, no tak w Polsce się rządzi, że się tworzy koalicję. W tym sensie sytuacja jest taka sama, każda partia miała koalicję, musiała również SLD i ja proponuję, żeby PiS zaczął rozwiązywać realne problemy Polski, czyli bezrobocie, kwestie podatków, kwestie edukacji, służby zdrowia, bo to się robi dramat już w tej chwili, tu podwyżka jest konieczna, to jest w ogóle haniebna sytuacja i niech te problemy PiS rozwiązuje i nasz program, my nie będziemy w tym przeszkadzać. Te, które panowie tu szereg postulatów zgłosili walki z korupcją, my poprzemy. Także PiS może i na nasze głosy liczyć. Ja proponuję skończyć z tym festiwalem igrzysk, z tymi kolejnymi wyborami, tylko zacząć rządzić Polską w oparciu o te aktywa, które PiS zgromadził. I to jest nasz program, my w tym poprzemy.
Ja tylko dwie króciutkie uwagi. Ten okres rządów Leszka Millera trwał 2,5 roku, to po pierwsze, czyli 2,5 roku stabilnej polityki. I to jest jakby ta różnica z tamtych czasów, a po drugie to, co stanowią pewne koalicje czasami w Sejmie, to reprezentujecie panowie osobiście. No, pan Stefan Niesiołowski był wtedy posłem AWS-u, pan poseł Borowiński Unii Wolności. Po 4 latach w parlamencie nie znalazła się ani jedna z tych formacji AWS, ani druga Unia Wolności. W związku z tym tutaj jest ważne, żeby była pewna jednorodność rządu, że jesteśmy to w stanie w warunkach demokracji zapewnić. I tym najlepszym sposobem są w tym zakresie wybory. I dwie partie, mówię o PiS-ie i PO, które mają dobre notowania, powinny jakby to rozwiązanie przyjąć. Ja rozumiem, że te, które są na granicy progu, mają takie spojrzenie egzystencjalne. I tutaj nie dziwię się takim postawie, ale nasze dwie partie powinny jakby mężnie do tego podejść. I jeszcze ostatnia sprawa. To, że pan Leszek Miller i SLD mówiło w tamtej kadencji, że chce rozwiązania Sejmu, no i potem to przesuwało co pół roku te terminy. I pamiętam, jak słusznie wtedy nasze obie partie, które były w opozycji, PiS i PO, krytykowały Leszka Millera, że on właśnie broni diet i immunitetów. Pamiętam te argumenty. I właśnie nie chce jakby zająć się losami Polski, tylko stawia na sprawy apanarzy poselskich. Że właśnie boi się wyborów. I że te wszystkie argumenty, które były słusznymi argumentami. No wtedy państwo podzielali się. No teraz te argumenty przyjęliście jako Platforma Obywatelska, co jest za zabawną sytuacją, bo wówczas panowie nie baliście się tych wyborów, a dzisiaj się ich boicie.
Panie pośle, to nie jest tak. My się wyborów nie boimy. Nie boimy się demokracji.